Krystyna Leszczyńska, profesor UMCS, doktor habilitowana.
Jak to wyglądało z kobietami w polityce? Jak wtedy im się udało wejść do tej polityki?
Rola kobiet w przestrzeni publicznej zmieniała się na przestrzeni wieków. Kobiety były już w polityce obecne w starożytności. Przykład królowych egipskich, a także przykład Kleopatry. W późniejszych wiekach również były obecne, na przykład Elżbieta I, Maria Teresa, Katarzyna II, a w Polsce na bardzo krótko królowa Jadwiga i Anna Jagiellonka. W Polsce bowiem nie było tradycji, aby kobiety pełniły określone funkcje w polityce. To znaczy w okresie piastowskim było wiele księżniczek, ale później już od tego odstąpiono.
Jaki był powód?
Zawłaszczenie sfery publicznej przez mężczyzn to bardzo długotrwały proces. W starożytności wszyscy w początkowym okresie, w okresie wspólnoty plemiennej, wszyscy pospołu wypełniali te same funkcje i obowiązki. Ale w momencie, kiedy człowiek okiełznał ogień, mężczyźni ruszyli na polowania, a kobiety przy tym ogniu zostały. I tak się upowszechniło. Dopiero przełom nastąpił w drugiej połowie XIX wieku wraz z upowszechnianiem się systemu republikańskiego. Wówczas pojawiły się masowo żądania o zwiększenie udziału kobiet zarówno w sferze publicznej, jak i przyznanie im równoprawnych praw, można tak powiedzieć, równorzędności w sferze nie tylko politycznej, ale społecznej, ekonomicznej. To była sprawa bardzo zróżnicowana. Największe i najsilniejsze żądania zostały sprecyzowane w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii, właśnie w Stanach Zjednoczonych. Rewolucja francuska na swoich sztandarach przyniosła hasła: wolność, równość i braterstwo. Równość odnoszono tylko do mężczyzn. Deklaracja praw człowieka i obywatela odnosiła się do mężczyzn. W odpowiedzi na tę deklarację, deklarację praw kobiety i obywatelki, przygotowała Olympia de Gauche w 1793 roku, ale za to została ścięta na gilotynie. Proces walki o udział, zwiększenie obecności kobiet w sferze publicznej i przyznanie im równorzędnego statusu przebiegał w sposób bardzo czasami taki radykalny. Przecież obok sufrażystek, które walczyły o zrównanie w prawach kobiet i mężczyzn, pojawiła się sufrażetka, która stosowała radykalne metody. Sięgała po broń. Niejednokrotnie w czasie manifestacji w Londynie i nie tylko w Londynie ginęły kobiety. Ponadto te najbardziej zbuntowane osadzano w więzieniach, a tam już traciły zdrowie i życie, ponieważ nikt nie obchodził się wówczas z więźniami w sposób humanitarny.
A jak to wyglądało w Polsce, kiedy kobiety zaczęły występować w polityce?
W pierwszej Rzeczpospolitej, tak jak powiedziałam, były obecne tylko dwie królowe na tronie. Przez krótki moment się tam znalazły. Pierwsza wojna światowa zmieniła podejście do kobiet. 28 listopada 1918 roku przyznano Polkom czynne i bierne prawo wyborcze. Przyznano je jednym aktem, ale to nie było docenienie zasług i roli kobiet, jakie pełniły. Po prostu chodziło o to, że przyznanie praw wyborczych zwiększało liczbę potencjalnych wyborców. W sytuacji, gdy granice naszego państwa były nieuregulowane, przecież czekały nas plebiscyty śląskie, później plebiscyt w sprawie Warmii i Mazur, po prostu to się opłacało. Zresztą to samo zrobiły i Niemcy. Kobiety weszły do Sejmu po raz pierwszy w 1919 roku po wyborach. Pojawiło się tam pierwszych 5 kobiet. W okresie Sejmu Ustawodawczego ich liczba łączna wynosiła 8. W II Rzeczpospolitej kobiety w Sejmie i Senacie stanowiły około 3% deputowanych. W II Rzeczpospolitej w rządach była obecna tylko jedna kobieta. Pełniła funkcję wiceministra do spraw propagandy w rządzie Daszyńskiego. Rząd Daszyńskiego trwał kilka dni. Żadnych funkcji ministerialnych oprócz tego stanowiska wiceministra kobiety nie pełniły. Kobieta nie była również prezydentem. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej kobiety w różnych kadencjach Sejmu z różną częstotliwością wchodziły do Sejmu. Maksymalnie było ich ponad 20% w latach 80. ale to był taki jedyny wyjątek. Obliczyłam, że było 7 nominacji na stanowiska w Radzie Ministrów, czyli w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, kiedy struktury Rady Ministrów były bardzo szerokie, kiedy tych ministrów było bardzo dużo, kobiet było bardzo mało. Prezydentem również był Bierut. Do 1952 roku istniała funkcja prezydenta. O tym, jak będzie wyglądała partycypacja kobiet w III Rzeczpospolitej, mógł symptomatycznie wskazywać okrągły stół. Na 57 uczestników jego znalazła się tylko jedna kobieta, Grażyna Staniszewska. Dotychczas żadna kobieta nie pełniła funkcji prezydenta. Mało tego, żadna nie weszła do drugiej tury. Dotychczas w rządach mieliśmy istniejących od 1989 roku zaledwie 11,5% kobiet. Rządy są zdominowane przez mężczyzn. W pierwszych rządach, to znaczy do czasu, do roku 1997, do rządu Jerzego Buzka, w rządach była kobieta albo jedna, albo żadnej. Od czasu rządu Jerzego Buzka liczba kobiet zwiększa się do 3 i tutaj, tak bym powiedziała, do okresu rządu Kaczyńskiego, do 2006 roku, a więc w latach 1997-2006 jest w rządach kobiet maksymalnie 3, 2, niekiedy 1. I dopiero przełom następuje w okresie funkcjonowania rządu Tuska, który wprowadza do swojego gabinetu 5 kobiet, do pierwszego, później 4 do drugiego. No i w tej sytuacji od czasu rządu Ewy Kopacz mamy w każdym rządzie po 6 kobiet, czyli u premier Szydło, u premiera Morawieckiego 6 kobiet.
Powiedziała pani, że wybierani są mężczyźni i że kobiety nie przeszły nawet do drugiej tury. Z czego to może wynikać?
Z braku tradycji przywództwa kobiet. W Polsce nie ma przywództwa kobiet. W Polsce żadna kobieta dotychczas nie wygrała wyborów w stylu Margaret Thatcher, w stylu Angeli Merkel. Podejrzewam i przypuszczam, że w ciągu najbliższych 20 lat nie osiągniemy tego stanu. Po prostu nie ma takiej tradycji. Nie zdarzyło się to nigdy. Aczkolwiek w Sejmie jest coraz więcej kobiet. Obecnie w Sejmie mamy już 27,5% kobiet. Jeszcze nie zbliżyliśmy się w Sejmie do poziomu tak zwanej masy krytycznej, czyli 30%. Jest to ten poziom, który zapewnia określonej grupie oddziaływać na funkcjonowanie organu, w którym się znajduje. Taki stan raz przez przypadek udało się osiągnąć w rządzie Ewy Kopacz, gdzie kobiety stanowiły 30% tego rządu. Ponieważ tak wynikło z arytmetyki, wątpliwości budzi także fakt, czy Ewa Kopacz była w pełni samodzielna. W ogóle problem samodzielności polskich premier wciąż można poddawać różnym analizom. Jest to temat bardzo szeroki i wciąż niezbadany. Tak jak nigdy do końca nie będzie zbadana działalność gabinetów Rady Ministrów, ponieważ jest to szczególny organ, jest to serce państwa, którego do funkcjonowania potrzebne jest szereg obwarowań, ale też i pewnych tajemnic. W każdym razie mieliśmy dotychczas 3 premier, Hannę Suchocką, Ewę Kopacz i Beatę Szydło i trudno zgodzić się z taką tezą, że były one samodzielne w swoich decyzjach. Powoływano je po to, aby można było osiągnąć określone cele. Hanna Suchocka była efektem pewnego kompromisu między 7 partiami, aż 7, które weszły w skład jej rządu. Zgodzono się na nią, ponieważ zadecydowały o tym między innymi jej konserwatywne poglądy w kwestii aborcji, które były do zaakceptowania przez Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, między innymi z tego powodu. Ale kierując 7-partyjnym rządem, siłą rzeczy była ograniczana, musiała godzić się na różne kompromisy. Ewa Kopacz do rządu weszła, ponieważ wskazał ją Donald Tusk, miał do niej zaufanie. Beata Szydło, no, była tutaj również pewnym wygodnym dla Prawa i Sprawiedliwości premierem. Ze względu chociażby na to ją wysunięto wówczas, gdy Ewa Kopacz szła do wyborów ze swoją partią jako premier. Wystawienie mężczyzny zwyczajnie by się nie opłacało, ponieważ łatwiej było wystawić kobietę przeciwko kobiecie. Kobietom w polityce jest bardzo trudno. Na przykład podczas pogrzebu pani profesor Zyty Gilowskiej, byłej minister finansów w rządach Marcinkiewicza i Kaczyńskiego, Beata Szydło powiedziała: ja wiem, jak trudno jest być kobietą w polityce. I tutaj niewątpliwie mówiła o sobie.
Czy jest jakaś prosta recepta dla społeczeństwa albo dla polityków, żeby ta sytuacja jednak się zmieniła?
Stosunek do kobiet jest czymś szalenie trwałym, wyuczonym przez wiele pokoleń i przez to niezauważalnym. Nie dostrzegamy, że wiele zachowań, które wydają się nam najbardziej naturalne w świecie, jest przejawem dyskryminacji, nierówności czy nieliczenia się z wrażliwością kobiet. Jest to wpojone z mlekiem matek, przyjmujemy to od ojców, systemu politycznego, systemu społecznego, od kościoła. Natomiast sukces ruchu na rzecz równouprawnienia zależy od mobilizacji wszystkich, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, zwykłych kobiet i zwykłych mężczyzn. Deklaracje w różnego typu sondażach nic tu nie pomogą. Po prostu trzeba zacząć głosować na kobiety, popierać kobiety i w ten sposób nasza rzeczywistość zacznie się zmieniać. Pytanie istotne. Kiedy w Polsce pierwsza kobieta stojąca na czele partii wygra wybory? Jeśli wygra wybory, to będzie to przełomem.